Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną po raz drugi w rozmowie niekontrolowanej pan profesor Władysław Mielczarski. Kłaniam się panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, muszę odnotować, że nasza poprzednia rozmowa, w której opowiadał się pan przeciwko ekspansji energetyki jądrowej i chwalił pan tradycyjną energetykę węglową, miała bardzo dobrą oglądalność. Mam nadzieję, że ta rozmowa również będzie mocno oglądana, a jest do niej poważny pretekst, jako że jest pan współautorem razem z panem doktorem Bartoszewiczem analizy Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu i ta analiza jest zatytułowana Ocena technicznej i finansowej wykonalności Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 roku. Tę analizę zamówiła Solidarność Śląska, tak? Dobrze pamiętam. Drugą część, jak powiedziałem, napisał pan dr Bartoszewicz. To jest część dotycząca wiarygodności czy wykonalności finansowej. A z panem bym chciał porozmawiać o tym, czym pan się przede wszystkim zajął w tym raporcie, czyli o kwestiach technicznych, ale chciałbym zacząć od pytania, które bezpośrednio może nie dotyczy tej analizy, choć pewnie jakoś tam się do niej odnosi. Mianowicie, ci, którzy obserwują kwestie związane z energetyką, być może zauważyli w ostatnich dniach, że pojawiły się informacje, to głównie w kontekście Niemiec, ale wydaje mi się, że można też zapytać, co to znaczy w Polsce, o takim zjawisku Dunkelflaute, które miało spowodować poważne ubytki w generacji energii z odnawialnych źródeł w Niemczech. No jak wiadomo, dla Niemców ma to ogromne znaczenie. Panie profesorze, co to jest Dunkelflaute? Jakie to ma konsekwencje?
Więc może zaczęlibyśmy od samego słowa flaute. To wszyscy, co pływali trochę na różnego rodzaju łódkach, to wiedzą, że flauta to jest okres bez wiatru. Nie ma wiatru, czyli jest flauta. Prawdopodobnie nie wiem, jaka jest geneza, chyba holenderska, o ile pamiętam, ale nie będę się upierał. Natomiast Dunkelflaute to też jest flauta, która trwa znacznie dłużej, bo normalnie flauta taka trwa, ona może trwać nawet od godziny czasem, ale do kilku dni, a natomiast Dunkelflaute trwa tydzień czasem dłużej. I mieliśmy właśnie na początku listopada do czynienia w Europie Północnej i Środkowej właśnie z takim Dunkelflaute, która się zresztą powtarza, bo rok temu, około 18 listopada, było największe w 2023 roku zużycie. I akurat się trafiło, że nie było również ani węgla, ani, znaczy nie było ani wiatru, ani paneli. Więc to jest zjawisko, w którym nie ma wiatru, przez okres dłuższy, kilka dni, a nawet może sięgać dwóch tygodni. W naszym przypadku w tym roku to było prawie dwa tygodnie, 10 dni. I kiedy generacje i wtedy wiatraki nie pracują. Ale ponieważ zdarzają się te flauty głównie od listopada do marca, kiedy z natury swojej promieniowanie słoneczne jest ograniczone, więc panele nie dają zbyt dużo energii i to powoduje to, co mieliśmy do czynienia tydzień temu, gdzie razem panele z wiatrakami dawały rzędu 6-7% całej nam potrzebnej energii.
I co w takich sytuacjach się dzieje w Europie Północnej? Bo rozumiem, że mówimy o zjawisku, które, jak pan wskazał, ma jakąś tam regularność. No i przecież jakoś trzeba sobie poradzić. Niemcy, których to dotknęło, też musieli sobie jakoś poradzić, więc skąd wtedy brać energię elektryczną?
No wtedy można brać tylko z takich źródeł, które pracują, kiedy nie ma wiatru i nie ma słońca. Ale to są takie źródła, pomijając drobne źródła, które są na biogaz, na biomasę, to główne te źródła to są źródła węglowe. I w naszym przypadku od 4 listopada do praktycznie 13 listopada elektrownie węglowe i gazowe dostarczały 90% potrzebnej nam energii. Z tego węglowe 80%. I innej możliwości nie ma. No jeszcze w jakimś kraju jest elektrownia jądrowa, to ona oczywiście też będzie pracowała. My nie mamy, więc nie mamy wyboru. I mamy problemy olbrzymie. Niemcy mają takie same problemy. Wtedy szuka się starych jednostek, uruchamia, ale problem polega na tym, że z roku co roku jest coraz gorzej. Dlaczego? Ponieważ ponieważ my dokonujemy transformacji energetycznej, czyli staramy się likwidować energetykę węglową. No gazowa taka na razie jest jeszcze tolerowana, powiedzmy, ale idzie następna do likwidacji i w rezultacie, kiedy przychodzi ten Dunkelflaute, to możemy zostać bez energii i każdego roku to będzie, znaczy bardziej się powtarzało i będziemy mieli większe problemy.
Niemcy, to tylko przypomnę, z powodów czysto ideologicznych zrezygnowali też z atomu, no więc oni rzeczywiście również nie mają wyboru.
Nie zgadzam się, protestuję, żadnej ideologii. Ja już protestowałem raz, panie redaktorze, jeszcze raz protestuję. Po prostu to nie wychodzi. Po prostu to nie wychodzi, trzeba by, Niemcy mieli stare bloki jądrowe, trzeba by to wszystko odbudować, utopić miliardy euro w to, a oni jeszcze są bezpieczni. Proszę zobaczyć, że Niemcy mają bardzo dużo odkrywek węgla brunatnego. Oni spalają ponad 100 miliardów ton tego węgla brunatnego. Mają jedną z największych odkrywek na świecie, która jest koło Kolonii, się nazywa Hambach, o bardzo dużej głębokości, 450 metrów i oni ją rozbudowują. I mają oparcie z jednej strony węglu brunatnym, który im daje stabilizację, sprowadzają węgiel kamienny, sami nie kopią, zakonserwowali kopalnie, natomiast sprowadzają rzędu 20 milionów ton rocznie idzie na potrzeby energetyki i mają jeszcze gaz i naprawdę im energia jądrowa nie jest do niczego potrzebna.
Z tego, co pamiętam, to też są duże, wciąż funkcjonujące kopalnie węgla brunatnego na Łużycach, prawda?
Tak, tak, oczywiście. Tutaj na tej całej ścianie wschodniej również są. No, też Czesi mają i mam w Turoszowie ten słynny worek turoszowski, gdzie po trzy granice się spotykają i po każdej stronie granicy jest węgiel brunatny.
Jedno doprecyzowanie, bo pan powiedział, użył pan ciekawego sformułowania, że Niemcy zakonserwowali elektrownię, kopalnię węgla kamiennego. Dlaczego powiedział pan zakonserwowali, a nie, nie wiem, zasypali, wygasili, wyłączyli, tylko zakonserwowali? Na czym to polega?
No bo chodzi o to, że zakonserwowanie to jest taki stan, który my możemy powrócić do stanu pierwotnego. Czyli możemy tą elektrownię z powrotem uruchomić. Natomiast to, co my robimy w Polsce, i tak robią Niemcy, natomiast to, co my robimy w Polsce, to my zasypujemy elektrownię, tak jak na przykład było z Krupińskim, prawda, czy Makoszowy, wysadzamy budynki na trzybia i my tam nigdy nie wejdziemy. Jeszcze jest jeden taki sposób, powiedzmy, zalewanie kopalni wodą. To też jest rodzaj zakonserwowania, chociaż troszeczkę trudniej jest wrócić. Natomiast my burzymy kopalnie, niszczymy po prostu. Natomiast Niemcy konserwują, bo kiedy przyjdzie do trudne chwile i nie będzie węgla, a to może być różnie, bo oni węgiel sprowadzają, w związku z tym skorzystają z własnych kopalni.
Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że jest tylko jedna metoda wygaszenia i zabezpieczenia kopalni. My moglibyśmy robić, nawet wyłączając nasze kopalnie, moglibyśmy robić to tak samo, jak robią Niemcy, tak? Moglibyśmy,
tak,
technicznie to jest do zrobienia.
Tak, oczywiście z tym, że jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, że jeżeli nawet chcemy już zamknąć tą kopalnię tak kompletnie, to wybierzmy do końca węgiel, który jest, żeby tam nie zostawał węgiel pod ziemią. Tak jak mówiliśmy to w przypadku Krupińskiego czy Makoszowy, gdzie pod ziemią zostały olbrzymie złoża węgla grubego, który jest nam potrzebny jeszcze dla gospodarstw indywidualnych. I cokolwiek złego byśmy powiedzieli, że nie należy palić tym węglem w małych gospodarstwach czy paleniskach, to on dalej jest ludziom potrzebny, bo oni nie palą tym węglem dlatego, że kochają ten węgiel, bo chętniej by przeszli na gaz, tylko dlatego, że są biedni. I to jest, węgiel jest paliwem biednych ludzi. I w związku z tym trzeba im dostarczać to. Jeżeli my teraz zasypujemy złoża własnego dobrego węgla, no to sprowadzamy ten węgiel. I panie redaktorze, mamy tutaj bardzo dobry przykład 2022 roku, kiedy zrezygnowaliśmy z importu węgla z Rosji. I sama decyzja jest jak najbardziej słuszna, ale jej wykonanie było takie, że nagle zaczęło brakować węgla. Tworzyły się kolejki przed składami, przed kopalniami, ludzie stali po tydzień, więc sprowadzaliśmy wszystko, co można było kupić na świecie. No i sprowadzaliśmy miał, który do dzisiaj leży na składach, czy gdzieś tam w różnych miejscach. I ten miał jest taki, że nawet palnikami gazowymi się nie chciał palić. Więc na tym to polega rzecz. Tak, są takie na internecie, że próbują podpalić spalnikami gazowymi, a tu mamy odporny. Także po prostu w tym wszystkim potrzeba jest planu. Jeżeli my chcemy zastąpić jakieś paliwo, to zastanówmy się, co będzie alternatywą. Jeżeli mówimy, odchodzimy od węgla, dobrze, jest taka decyzja, tylko jaka jest alternatywa? Atomu nie mamy, z gazem jest naprawdę niezbyt dobrze, jeśli mówimy o dostawach dla energetyki wielkoskalowej. Proszę Państwa, my zużywamy w Polsce niecałe 20 miliardów gazu ziemnego rocznie, metrów sześciennych, 20 miliardów metrów sześciennych. Natomiast żeby przestawić elektroenergetykę i ciepłownictwo, potrzeba 30 miliardów. I teraz zadajemy pytanie, skąd my weźmiemy 30 miliardów. Jamal nie działa, prawda, z rurociągami jest także strach, o nie wszyscy się boją. I to jest pytanie. To jest pytanie. Atomu nie mamy, z gazem jest krucho, węgiel zamykamy.
No to może odpowiedzią jest ustawa wiatrakowa. Pani minister Paulina Henik-Kloska pochwaliła się, to bardzo głośna jej wypowiedź z ostatnich dni, że po uchwaleniu ustawy wiatrakowej, tej obecnie procedowanej w Sejmie, aż 25% powierzchni Polski będzie dostępne dla siłowni wiatrowych. No, niektórzy się złapali za głowę, ja muszę przyznać, że również, my wyobrażając sobie 1/4 terytorium Polski obstawioną wiatrakami, ale rozumiem, że to nie o to chodzi, że koniecznie trzeba tę 1/4 obstawić wiatrakami, ale czy to w ogóle jest wyjście, bo może to jest rozwiązanie?
Nie, no to nie jest wyjście, panie redaktorze. Jeżeli przez praktycznie 10 dni, na początku listopada, wiatraki dostarczały dzisiaj 3% energii, to ile trzeba ich wybudować, żeby dostarczyły 90% energii? To jest niewyobrażalne nawet na tej 1/4 Polski. A nawet gdyby, powiedzmy, powiedzieć, że będziemy budować wiatraki, to pytanie jest, gdzie je przyłączyć? W tej polityce, panie redaktorze, którą myśmy analizowali, bo to jest polityka, ten plan, prawda, który żeśmy analizowali, to wzrost wiatraków od roku 2000, wzrost mocy elektrowni wiatrowych od 2023 roku do 2030, czyli w ciągu 6 lat, ma nastąpić 200%. To są dziesiątki gigawatów, które my musimy podłączyć. W sumie do 2030 roku musielibyśmy podłączyć 26-27 gigawatów, a wszystkie zdolności do podłączenia wynoszą zaledwie 4 w tej chwili. I plany, które są tak, bo jest prawo w całej Unii, że operatorzy sieci muszą co roku publikować, jakie są możliwości przyłączenia nowych źródeł. I robią to wszystkie firmy dystrybucyjne i robi również PSE jako operator systemu przesyłowego. I nie tylko muszą w danym roku publikować, jaka jest perspektywa 5-letnia. Czyli ostatnio był 23 rok z perspektywą na 2028. I tam, panie redaktorze, jest 4 gigawaty, a my musielibyśmy dołączyć 25. Przecież Urząd Regulacji bez przerwy publikuje ilość odrzuconych próśb o przyłączenie wniosków. 2000 jest. No i co z tego, że będziemy budować te wiatraki, oni co będą pisali do Urzędu Regulacji, tak, czy do, powiedzmy, do te, raczej operatorów sieci, oni będą odrzucali, będą się skarżyli. Po prostu system ich nie przyjmie. System może przyjąć tylko tyle energii, ile odbiorcy potrzebują. Nie można przyjąć więcej. Magazynowanie jest minimalne. To
Ale
jest.
to, panie profesorze, bo przepraszam, no zadam może głupie pytanie, ale to pańskim zdaniem pani minister Henik-Kloska tego po prostu nie wie, czy robi propagandę, czy na czym to polega?
Panie redaktorze, nie chciałbym komentować wystąpienia, chociaż to zrobiłem w internecie, ale nie chciałbym dalej komentować. Pochylmy się z tolerancją nad wystąpieniem pani minister i przejdźmy do realiów technicznych. Realia techniczne są takie, że gdybyśmy chcieli przyłączyć te 25 gigawatów przy możliwościach 4 gigawaty, to naprawdę nie przyłączymy. My mamy olbrzymi problem dzisiaj z wiatrakami na morzu, które budujemy. Są koncesje, firmy poinwestowały i PSE buduje linie, żeby wyprowadzić tą energię, która zostanie przysłana przez kable na plażę, tylko co zrobią na tych plażach koło Słupska z tą energią? Zrobimy czy w innych miejscach? Przecież sezon w Polsce, jak pani wie, trwa 2-3 miesiące, nawet w tym sezonie to tam głównie używa się gazu. Tą energię trzeba przetransportować na południe Polski, poniżej linii tutaj Poznań-Warszawa, bo większość odbiorów jest na południe. To są linie, które liczą po 300 do 500 kilometrów. To są olbrzymie pieniądze. W tej chwili PSE nawet opublikowało, że jedna z linii między Słupskiem bodajże i Piłą będzie kosztowała 600 milionów na potrzeby wiatraków tylko. 600 milionów, jedna linia, ale panie redaktorze, jesteśmy w Pile dopiero, prawda? Jak sobie mapę przypomnimy, to jeszcze gdzieś tam do Wrocławia czy do Katowic kawałek jest, prawda? Czyli tu mamy olbrzymie problemy. Jak przesłać te olbrzymie ilości energii, które wyprodukują wiatraki morskie, one są opóźnione tam, niektóre projekty i to nawet dobrze, na południe Polski, bo tam jest większość odbiorów, tam jest 70% odbiorów.
Skoro powiedział pan o siłowniach na morzu, to jest ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony pojawia się taki argument, że stojące tam wiatraki są o tyle lepsze od tych lądowych, że no nie zakłócają przede wszystkim spokoju ludziom. Najwyżej mogą tam się na nich rozbijać ptaki. Natomiast jest też taka opinia wyrażana przez niektórych ekspertów, że z racji środowiska, w którym te siłownie funkcjonują, są one i droższe w budowie, i znacznie droższe w utrzymaniu, przez co ta energia produkowana na morzu, no, robi się momentami nieopłacalna. Jaka jest pańska opinia w tej kwestii?
Oczywiście, że są droższe i to znacznie droższe, bo przecież tutaj nie trzeba być ekspertem, żeby sobie wyobrazić, jak trudno jest postawić wiatrak na lądzie czy na morzu w porównaniu z tym, co na lądzie. Muszą być specjalne statki, przecież tam cały czas jest falowanie, położyć kable i tak dalej. Są olbrzymie koszty, to często kosztuje nawet powiedzmy dwa razy tyle, tak? Bo to rzędu 6 do 12, 14 to jest dwa razy tyle. Te wiatraki, które my budujemy, które już mają koncesję, będą kosztowały około 100 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. I to jest cały problem. I
To jest
proszę
tylko, powiem,
zobaczyć.
przepraszam, od 1,5 do 1,6 polskiego rocznego budżetu 100 miliardów złotych.
Tak, ale to jeszcze bez sieci, bo sieć buduje PSE. Proszę zobaczyć, jak to jest zrobione, że wiatraki budują deweloperzy, a sieć dla tych wiatraków buduje PSE. A co to jest PSE? To jest pan, to ja jestem ja. Bo PSE żyje z tego, co my im zapłacimy, bo PSE nie, czy inny operator sieci, bo akurat PSE to jest tym dużym operatorem. Oni żyją z tego, co my im zapłacimy i my budujemy sieci. I proszę zobaczyć, że mamy coś takiego, że następuje prywatyzacja zysków. To ja cały czas powtarzam, że elementem transformacji energetycznej jest wprowadzenie polityki bardzo liberalnej, gdzie zyski są prywatyzowane i deweloperzy biorą zyski, natomiast wszyscy się składają na to, żeby wybudować im sieć. Ja się składam, pan się składa i na tym to polega. Ale zaletą wiatraków, żeby nie tak wszystkiego powiedzieć, to jest to, że one pracują dłużej, czyli lepsze jest wykorzystaniem mocy tych wiatraków. Czyli jeżeli my powiemy, że wiatrak pracuje oczywiście dłużej, ale wykorzystanie mocy zainstalowanej, tej mocy znamionowej w przypadku wiatraków lądowych w Polsce jest około 2300 godzin rocznie, no to jest sporo, ale trzeba pamiętać, że rok ma 8760 godzin. Prawda? To jeszcze trochę brakuje. To w przypadku wiatraków na Bałtyku to będzie około 3,5, może nawet trochę więcej. Na Morzu Północnym też rzędu 4, a gdzieś tam koło Szkocji, gdzie wieje też 4,5. To jest ten plus tego. Natomiast koszty są olbrzymie. No przecież najpierw była mowa o 300 zł za megawattogodzinę, później o 400, teraz mówimy już o 600 i to nie jest ostatnie słowo w tej dziedzinie. Także
No
ta
tak.
energia jest znacznie droższa, panie redaktorze, niż energia z węgla, łącznie ze wszystkimi podatkami klimatycznymi.
Tak się składa, że przed naszą rozmową wpadł mi w oko wpis na portalu X, gdzie jest zdjęcie, które to zdjęcie tutaj postaram się pokazać w trakcie naszej rozmowy. Zdjęcie pokazuje gminę czy wieś Stacze. I jest opis do tego zdjęcia. Tutaj, jak Państwo widzą, w momencie, kiedy pokazuję to zdjęcie, jest takie zaczerwienione pole na mapie Google, duże. I opis jest do tego taki. Tak wygląda projekt fotowoltaicznego getta we wsi Stacze, 260 mieszkańców w gminie Kowale Oleckie. 400 hektarów gruntu zostanie pokryte ogniwami fotowoltaicznymi. Na Mazurach jest tego coraz więcej, a plany przewidują kolejne takie getta. Horror ludzi i dewastacja przyrody w imię ekologii i walki z klimatem. Jaka jest pańska ocena, jeżeli chodzi o tę drugą gałąź energetyki odnawialnej, właśnie ogniwa fotowoltaiczne? Ja muszę powiedzieć, że jadąc przez Europę, bo tutaj Polska jeszcze na takim etapie może nie jest, ale jeżeli się jedzie przez Niemcy, czy jeżeli jedzie się przez Francję, to rzeczywiście są całe hektary pokryte tymi czarnymi panelami, ustawionymi na poziomie gruntu mniej więcej. No, nie wygląda to zbyt pięknie, nawet jeżeli może jest bardzo skuteczne.
No, ze skutecznością to jest różnie. Jeśli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, to u nas już prawie w Europie to już w ogóle wyczerpano możliwości stawiania tych paneli na dachach, na budynkach. Próbuje się teraz, mówi się o balkonach, blokach, żeby robić. Efektywność takich pionowych, powiedzmy, paneli jest bardzo niska. I my niestety nie niszczymy przyrody. Ja też, panie redaktorze, jestem pod takim wrażeniem. Jechałem w zeszłym roku na Dmorze, tam w pomorsko-zachodnie, okolice Rewala. I jechałem właśnie koło Łobezu, przepiękne lasy, no, taka piękny polski krajobraz i w przecinkach tych leśnych całe pokrycie, te wszystko panela. No niestety, no, wydaje mi się, że to jest bardzo duża przesada, próbuje się jeziora pokrywać, nie wiemy jak, czym to się skończy, ale poświęcanie przyrody, poświęcanie rolnictwa dla pewnej ilości energii, którą można wyprodukować w inny sposób, jest zupełnie bez sensu.
To przejdźmy teraz do tego, co jest przede wszystkim pretekstem. Przypomnę, to jest raport pański i pana doktora Artura Bartoszewicza, ocena technicznej i finansowej wykonalności Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 roku. Przede wszystkim chciałem zapytać, jakie są główne założenia, w ogóle po co ten program powstaje tak naprawdę?
To jest, po co ten program powstaje? No bo tego chce, to są wymogi prawne Unii Europejskiej. Myśmy już zrobili jakby wstępny program w zeszłym roku. Myśmy wysłali go do komisji. Komisja tam jakieś sugestie nam dała, a teraz to jest aktualizacja. Proszę zobaczyć, że przed tytułem tego programu jest takie małe A, czyli aktualizacja. Jaki jest główny cel tego programu? No główny cel tego programu jest dekarbonizacja i wprowadzenie źródeł odnawialnych. I ten program przewiduje, że...
Przepraszam, panie profesorze, że tu wejdę w słowo, bo to jest bardzo ważne, co pan powiedział. Dekarbonizacja jest głównym celem, czyli to nie chodzi o to, czy jakby istotą tego programu nie jest to, żebyśmy my mieli dobrą, tanią energię, tak? Tylko głównym założeniem i celem jest to, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Dobrze rozumiem?
Oczywiście, to znaczy emisje to tak nie do końca, bo to różne są źródła tej emisji, ale to po to, żeby zmniejszyć zużycie węgla. Przykładowo w 2023 roku myśmy zużywali, czy powiedzmy produkowali, ja tutaj nawet spojrzę, o tutaj mamy, około 100 terawatogodzin. To jest praktycznie 60-70% energii, która była produkowana z węgla, ale już w roku 2040 my mamy produkować tylko 4, czyli będzie 0,5. Czyli to jest głównym celem, proszę bardzo, ze 100 terawatogodzin, cokolwiek by ta jednostka znaczyła, to schodzimy w ciągu 14 lat do 4. I tego węgla ma nie być. Gaz ma być mniej więcej na tym samym poziomie, bo w tej chwili produkujemy około tam 16 terawatogodzin, a w roku 2040 mamy 28. Czyli tu jest program realistyczny. Tu można powiedzieć, tym autorom postawić plusa, no bo trochę tego gazu będzie więcej, ale nieduże. No ale przyrost odnawialnych źródeł jest olbrzymi, bo one w roku 2023 wyprodukowały 40 terawatogodzin, prawda? To było około tam 27% w sumie, ale już w 40, czyli właśnie w ciągu 15 lat mają wyprodukować 200, pięciokrotny wzrost, 43 dokładnie, żeby by było, a tu jest 198, pięciokrotny wzrost. No, panie redaktorze, to nawet za najlepszych czasów socjalizmu w pięciolatkach, czyli nie zakładano takich wzrostów. No, my naprawdę przebiliśmy optymizmem gospodarkę socjalistyczną.
No to w takim razie Czy to jest, przepraszam, no to ja rozumiem, że pan już częściowo odpowiedział na to pytanie, ale czy te założenia w ogóle są realne?
A właśnie chodzi o to, że nie jest realne. Ale mało tego, to są zestawione proste bilanse i te bilanse nie są sprawdzone. To jest największą moją wadą i ja piszę na początku z mojej oceny, że jedną z głównych wad tej polityki jest użycie błędnych metod, które tam zostały zastosowane. Na czym polega? Polega na tym, że już o tym doskonale wiemy, że energię można system przyjmie tylko tyle, ile jest odbiorów. Jeżeli następuje koincydencja, bo to trzeba brać pod uwagę, produkcji energii z wiatru, ze słońca i stosunkowo małego odbioru, to my musimy redukować te źródła odnawialne, wycinać je po prostu mówiąc kolokwialnie. I myśmy w tym roku, już tylko w 2023, proszę zobaczyć, kiedy mamy te 40, powiedzmy terawatogodzin, wycięliśmy 50 razy te źródła. Takie coś zastosowałem. 50 razy operatorzy musieli wyłączać farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. W przyszłym roku zrobią to 100 razy albo 150. Jeżeli byśmy poszli w stosunku do tego planu, to trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy wyłączać te farmy. I dobre modele, prawidłowe, uwzględniają to, że nastąpi koincydencja i że nie będzie tego. I na przykład z tych obliczeń, które ja robiłem przy pomocy bardzo zaawansowanych modeli, to jest sytuacja taka, jeżeli się sprawdzi to, co byśmy chcieli i postawili te wiatraki każdemu na podwórku nawet, to w roku 2030 będzie 110 terawatogodzin. Ale z tych 110 my wytniemy ponad 21, 22 terawatogodziny. Wytniemy. Operatorzy nie pozwolą na to, bo system tego nie przyjmie. Ze 100 wytniemy ponad 20 kilka procent. Możemy zastosować magazyn energii, co niewiele pomoże. I teraz proszę zobaczyć, jakie to są liczby. My będziemy wycinali, czy jakby ograniczali potencjalną możliwość produkcji z energii ze źródeł odnawialnych, bo i jest za dużo, ale jednocześnie będziemy budowali elektrownię jądrową, która wyprodukuje też tyle samo energii. Więc wiecie, pan jak się popatrzy od strony takiej na to eksperckiej, to jest szaleństwo. Te liczby, z tych liczb to wynika szaleństwo, które ktoś zapisał. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I dlatego na przykład będziemy wycinać to cały czas i my tego nigdy nie spełnimy, tych celów. Im więcej będziemy budować, tym więcej będziemy wycinać tych wiatraków i paneli, tym mniej będzie energii. To jest po prostu błędne koło, tak jak się mówi panie z sekuł. Szalone to.
Czyli rozumiem, że problemem jest to, że nie mamy też technologii magazynowania. Gdybyśmy mieli jakiś idealny magazyn energii, do którego sobie te wiatraki i te panele mogą tam naprodukować, powiedzmy, na zapas tej energii, ona sobie tam jest. I jest, może tak czekać 2 tygodnie, 3 tygodnie,
No,
miesiąc.
bez przesady, bez przesady.
Ale chodzi mi o to,
Poczekać 3 dni,
bez.
może poczekać 4.
Tak, no powiedzmy, że bezstratnie, gdybyśmy mieli coś takiego, to ten plan nawet mógłby się jakoś spinać, tylko że my tego nie mamy.
No nie mamy tego, bo nie mamy technologii magazynowania. Panie redaktorze, myśmy mówili w naszym pierwszej rozmowie, kiedy ja starałem się pokazać taki prosty model magazynu. I to się nic nie zmieniło od strony koncepcyjnej. Niezależnie, czy to jest magazyn, powiedzmy, akumulator kwasowy, czy to jest magazyn litowo-jonowy, czy jakiś tam solid state, czy inne. One zawsze pracują według jednej zasady. Są dwie płyty, to jest model, i my ładując magazyn, przerzucamy elektrony z jednej płyty na drugą. W jednej płycie robi się nadmiar elektronów, a w drugiej niedomiar. I wtedy dziury po tych elektronach. I wtedy co robimy? Podłączamy jakieś obciążenie, żarówkę, podłączamy silnik i te elektrony wracają na swoje miejsce i płyną, a płynące elektrony to jest energia elektryczna. Ale później one zapełnią te dziury i koniec, i magazyn się rozładował. I to wszystko. I my mamy bardzo ograniczoną możliwość, bo nie ma nieskończonej powierzchni płyt. Mimo to trudno sobie wyobrazić. Więc my możemy przechowywać jakieś niewielkie ilości, ale niedużo. Myśmy robili bardzo dokładnie symulację magazynów. Założyliśmy, że będziemy mieli tyle magazynów, ile się zakłada w tej polityce energetycznej. I wie pan, ile nam się udało zmagazynować na te 100, na te 22 terawatogodziny, które my wycinamy, to udało nam się odzyskać w magazynach 1,5. 1,5, czyli to jest naprawdę bardzo niewiele. Możemy miliardy wydać na magazyny, ale to niewiele pójdzie. I jeszcze magazyn nie może czekać. Ten elektroniczny magazyn, czy chemiczny, jakie są litowo-jonowe, bo on się sam rozładowuje. On ma samo rozładowanie i po iluś dniach się rozładuje. Wszystkim, kto może próbować zostawić taki magazyn i przyjść po tygodniu, zobaczyć, ile tam energii zostało.
A co pan odpowie na takie argumenty, które nie wiem, czy się w tej polityce pojawiają, czy nie, ale no, ja słyszę od niektórych, może nie wiem, czy można nazwać ich ekspertami, powiedzmy publicystów zajmujących się tą dziedziną, że energia ze źródeł odnawialnych robi się coraz tańsza i w związku z tym, że się robi coraz tańsza, to nawet przy tych różnych wadach i tak będzie się to koniec końców opłacało. Czy rzeczywiście tak jest?
Znaczy, panie doktorze, to wszystko zależy, co my mamy na myśli, mówiąc tańsza, droższa. Bo są dwie rzeczy, które są. Są koszty i ceny. Prawda? I teraz koszt może być duży, ale jeżeli my dajemy subsydia, to cena na rynku może być niska. I proszę zobaczyć, ideą wprowadzenia ETS-u, czyli podatku, prawda, tego klimatycznego, który płacą elektrownie, elektrociepłownie, była to, żeby uczynić tą energię drogą. Prawda? Żeby oni dopłacali dodatkowy podatek. Proszę zobaczyć następne na jest sytuacja. Źródła odnawialne potrzebują tak zwanego bilansowania, czyli jak ich nie ma, to coś musi pracować, prawda, i wyrównywać. I jakie jest tutaj narzędzie? Jest rynek mocy. To są tak zwane rezerwy mocy, za które my płacimy. Operator płaci elektrowniom tradycyjnym, żeby one czekały i bocznikowały, rezerwowały źródła odnawialne. Wie pan, ile my płacimy za ten rynek mocy? My płacimy rzędu 5 miliardów rocznie. To jest subsydia dla źródeł odnawialnych, które płyną bokiem. Dzisiaj to jest około 5 miliardów, ale już są prognozy tutaj, nawet o ile pamiętam, to jest Forum Energii, takie prognozy, które mówią, że do 2030 roku to będzie 9 miliardów rocznie. Natomiast to nie jest to tylko, że my to płacimy co roku, bo ten rynek mocy to mówi tak, zawieramy umowę i wiele umów jest na 17 lat. I my w zobowiązaniach umownych mamy ponad 50 miliardów subsydiów dla źródeł odnawialnych w rynku mocy. I ten rynek mocy się przydaje, bo co zrobił operator bodajże 6 listopada, kiedy nie było wiatru, nie było słońca? On wezwał tą rezerwę mocy. I wszystkie te elektrownie, które otrzymują z rynku mocy, musiały się stawić, że tak powiem, że użyję takiego słowa, w gotowości, żeby zagwarantować nam bezpieczeństwo. I my miliardy poświęcamy na to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo, kiedy pracują źródła odnawialne, bo kiedy nie pracują, to musimy to zapewnić. Gdyby mieliśmy źródła dyspozycyjne, takimi jakie są atom, gaz czy węgiel, tam nie ma potrzeby rynku mocy dla tych trzech technologii. Rynek mocy jest wyłącznie potrzebny dla odnawialnych źródeł, jest to subsydium. Panie redaktorze, dziś jest 5 miliardów rocznie. Pan może sprawdzić i wszyscy nasi słuchacze, ja bym to radził, żeby rzucili okiem na swój rachunek energii. Tam jest coś takiego jak opłata mocowa. Ta
Tak.
opłata mocowa to jest subsydia dla odnawialnych źródeł, żeby system się nie rozpadł, kiedy przestanie wiać wiatr i świecić słońce. To jest właśnie to. I one będą narastać, bo zobowiązania są olbrzymie. I teraz można powiedzieć, że cena tego jest, no dobrze, ale jeżeli macie miliardowe subsydia, jeżeli buduje się sieci specjalnie dla źródeł odnawialnych. Panie redaktorze, my nie potrzebujemy specjalnie nowych sieci, najwyżej remontować stare. Czy pan pamięta, no pan jest młodym człowiekiem dosyć jeszcze, że tak porównanie z no. Czy pan pamięta, że kiedyś nie miał pan energii, bo sieci zabrakło? Nikt nie pamięta. W Polsce od 80 lat wszyscy mają, z wyjątkiem jakichś awarii drobnych, energię. My jako odbiorcy mamy sieć. Wszystko to, co jest nowego inwestowane, praktycznie czy 80% może, to jest dla odnawialnych źródeł energii. Kto płaci za sieć? No pan płaci. Tam jest taka opłata sieciowa, zmienna, stała. Proszę zobaczyć. To pan płaci na budowę nowych sieci. Normalnie ta opłata byłaby 4-5 razy niższa. W tym roku na budowę nowych sieci wszyscy operatorzy wydadzą 13 miliardów złotych. Bez źródeł odnawialnych wydaliby 3, i byśmy cały czas robili całą sieć. Więc mówienie, że coś jest tańsze, kiedy bokiem płynie dosłownie strumienie subsydiów płyną, no to niestety koszty są coraz większe, a to, że ceny są niskie, no to jest tylko manipulacja rynkowa, co prowadzi do bezsensu, bo rynek manipulowany nie odzwierciedla, bo znów przepraszam, że tak mówię, ale po co jest rynek? Rynek jest po to, żeby pokazać ludziom, co naprawdę ile kosztuje, bo cena powinna nadążyć za kosztem i pokazywać, czy się podaż i popyt bilansuje. Jeżeli my na ten rynek sztucznie wprowadzamy subsydia, to my ten rynek po prostu deformujemy. A zdeformowany rynek wysyła fałszywe sygnały. I tym fałszywym sygnałem jest to, że panel jest tańszy od wiatra, czy wiatr jest tańszy od węgla kamiennego. Nie, one są droższe. Tylko my dostajemy fałszywe sygnały, ponieważ zdeformowaliśmy rynek przez wielomiliardowe subsydia.
A czy nawet byłaby to prawda, gdyby wziąć pod uwagę, że przynajmniej w części kopalni węgiel jest trudniej wydobywać, czyli jego wydobycie też stało się droższe, bo często taki argument jest podnoszony, że właśnie ta opłacalność ekonomiczna wydobycia węgla spada, no i to jest też argument za tym, żeby z węgla zrezygnować.
Znaczy, może byśmy tak, żeby było jedno. Jeżeli byśmy powiedzieli, że używamy węgla, to mamy dwie możliwości. Mieć węgiel własny lub go sprowadzić. I w tej chwili węgiel, ta cena węgla bazowa w takim hubie ARA, to jest Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, to jest tam około 100 kilku dolarów. I ono się waha cyklicznie. Nasz jest w tej chwili trochę droższy, ale to głównie dlatego, że jest to węgiel ze Śląska, gdzie pan ma rację. Rzeczywiście w niektórych złożach jest trudniej go wydobywać, ale tam są też koszty zamykania kopalni olbrzymie. Gdybyśmy my wyczerpali ten węgiel na Śląsku, który jest, i przeszli do Zagłębia Lubelskiego, gdzie jest dużo węgla, gdzie są dobre pokłady, to nie byłoby problemów. Nasz węgiel byłby znacznie tańszy niż węgiel na ARA i nie bylibyśmy takich problemów, że na przykład jakiś statek rozbije się w cieśninach duńskich i nagle okaże się, że węgla nie ma. Panie redaktorze, sytuacja na świecie jest taka, że trzeba to brać pod uwagę, prawda? A to kabel się zerwie, a to rociek wyleci w powietrze. Bardzo różne rzeczy. I ta niezależność, którą daje nam węgiel, to też jest olbrzymia cecha. To też kosztuje olbrzymią ilość.
Czyli my mamy węgiel, który moglibyśmy dalej wykorzystywać.
Zagłębie Lubelskie, przepraszam, jest jedno z najlepszych zagłębi. Trzeba ten Śląsk wyeksplodować, co się da, i zacząć robić tam. Ale nie należy odchodzić od węgla, bo po pierwsze jest to nasze bogactwo, a po drugie daje nam niezależność. Tak samo jak niektórzy nie odchodzą do gazu. Panie redaktorze, ja się powołam tak, bo słuchałem wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to były, bo te wybory były amerykańskie, ale ważne dla całego świata, prawda? I zapamiętałem charakterystycznie, co zrobił prezydent elekt w pierwszym wystąpieniu, dosłownie w drugim czy trzecim zdaniu swojego wystąpienia. Powiedział temu młodemu Kennedy juniorowi, że mu odda opiekę zdrowotną, ale sam osobiście zajmie się gazem i ropą. I powiedział, bo to jest nasze złoto. I ja z tego złota zrobię złoty wiek dla Ameryki. Tak mówi prezydent elekt Stanów Zjednoczonych w dniu wyboru. To dlaczego my, mając złoto, no może nie takie dobre jak gaz, ale też jak, no srebro powiedzmy, tak, rezygnujemy z tego, podczas gdy inni twierdzą, my wybudujemy na ten złoty wiek. Zresztą proszę zobaczyć, Anglia, Niemcy, północna Francja. Przecież oni przez wieki zbudowali swoje bogactwo na węglu. Przecież do połowy XX wieku, nawet później, to zbudowali bogactwo na węglu. I my teraz nie wyzbywajmy się tego, co mamy.
No to konkludując w takim razie, patrząc na tę krajową strategię, ten krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, czy to jest w ogóle dokument, który da się uratować? To znaczy, czy pan by rekomendował, żeby go po prostu zmiąć w kulkę i wyrzucić do kosza? Czy też tam są jakieś racjonalne oceny, racjonalne fragmenty, na których można budować jakąś racjonalną politykę energetyczną?
Znaczy, uważam, że w 90% on jest, przynajmniej jeśli chodzi o elektroenergetykę, bo nie, ja się nie zajmowałem tam pojazdami, prawda, ogrzewaniem, tylko zajmowałem się elektroenergetyką, energią elektryczną. No to tutaj naprawdę, który można powiedzieć, realistyczne są plany dotyczące gazu ziemnego. Sam tak mniej więcej podobnie bym napisał. Zupełnie nierealistyczne są plany dotyczące odnawialnych źródeł energii. Mało tego, nierealistyczne są plany dotyczące elektrowni jądrowych. Wie pan, co tam jest, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe? Że my wybudujemy do 2040 roku dwie takie elektrownie jak w Choczewie. Z tych liczb wynika.
Do
Czyli
2040
do
roku?
2040 roku.
A
Tak,
przecież to
tak.
jest kompletnie nierealne. To nawet ja wiem, nie będąc fachowcem.
No tak, ale takie są liczby. Ja patrzę na liczby. Jeżeli ja widzę, że ja będę miał 7 gigawatów mocy z elektrowni jądrowych, to co to jest 7? Jedna elektrownia w Choczewie ma być 3,3, a 7 to jest 2 razy tyle. No to po prostu dwie będą. Kto to wybuduje? Nawet ta w Choczewie jest pod wielkim znakiem zapytania, jest mało realistyczna, z czym się zgadzają nawet niektórzy ministrowie. Tak już nie chcę w tej chwili przywoływać, prawda? Że ten 2040 jest nierealistyczny. Więc to jest kompletnie nierealistyczne. Poza tym są błędy takie merytoryczne, że na przykład magazyny będą produkować energię. Magazyny nie są w stanie produkować energii, a tutaj jest, tak? Magazyny produkują energię i to nawet znaczną, tak patrzę, 17 terawatogodzin to tyle, co dwie elektrownie jądrowe. Tyle nam magazyny w 2040 roku wyprodukują. Także podczas gdy wszyscy wiedzą, że do magazynu najpierw trzeba wprowadzić coś, żeby później dostać i to jeszcze ze stratami. Więc tak wygląda ta. Mnie zaskakuje jedna rzecz. Nie chcę tego, powiedzmy, użyć zbyt mocnego słowa, ale taka nieprasobliwość, bo nie trzeba być naprawdę wielkim ekspertem. No wystarczy wykształcenie techniczne, skończyć Politechnikę Elektryczną, żeby popatrzeć na te liczby i zobaczyć, jak to jest nierealne. Dwie elektrownie jądrowe do 2040 roku, magazyny produkujące tyle samo, co elektrownie jądrowe, wiatraki, które zdolności przyłączenia, które trzeba 5 razy tyle, by rozbudować zdolności przyłączenia, no to po prostu jest taka, no, zupełnie bez sensu. To jest nierealistyczne, totalnie nierealistyczne.
A tam wspomina pan jeszcze o niebezpieczeństwie po prostu braku energii. I chciałbym jeszcze o to pana zapytać, bo pojawiły się takie informacje w ciągu ostatnich miesięcy, no z pewną perspektywą czasową, mówiącą o najbliższych latach, nie jeszcze o tym roku czy następnym, że Polacy muszą się przygotować na blackouty. Te blackouty będą wynikały z niewydolności sieci energetycznej, ale też właśnie z niedostatków energii. O co tutaj chodzi? Czy rzeczywiście powinniśmy się przygotować? Czy jest jakiś sposób, żeby temu zapobiec?
Znaczy, musimy się przygotować ze względu na to, że w energetyce są stałe czasowe, bardzo duże. I przygotowanie samego projektu, jakiejkolwiek, nawet czy to farmy wiatrowej, czy fotowoltaicznej, czy elektrowni gazowej, czy węglowej, dosyć długo trwa. Elektrownie z tych takich źródeł tradycyjnych, elektrownię gazową się buduje już, kiedy wszystkie papiery są załatwione z finansowaniem, około 4 lat, węglową 6, jądrową w tej chwili 17, może nawet więcej. Francuzi budują już 17 lat Flamanville. Więc to są takie wielkie, długie, stałe czasowe. Więc nawet jak dziś byśmy podjęli pewne decyzje, to te elektrownie pojawią się w 2030 czy którymś, ale tych decyzji na razie nie ma. I to jest główny problem. Czy będą blackouty, tego nie wiem. Natomiast wiem, że pojawiają się wypowiedzi, nie chcę tutaj nawet mówić w stosunku, ale ludzi, którzy zajmują się energetyką, są na wysokich stanowiskach. Jeden z tych prezesów powiedział na konferencji, no. Wyłączeń nie będzie, ale stopnie zasilania raczej tak. Czyli będą stopnie zasilania. Co to znaczą stopnie zasilania? Jak pan wie, żebyśmy może przypomnieli, pierwsze 10 dni są ogłaszane, od 10 do 20 komercyjne podmioty muszą redukować energię. Kiedy wchodzi 20 stopień zasilania, tak zwany słynny, to wtedy można wyłączyć każdego i w każdej chwili, żeby
No to
była jasność.
tutaj chyba można odesłać naszych widzów do słynnego odcinka serialu Alternatywy 4 Stanisława Barei, bo tam w jednym z odcinków właśnie te stopnie zasilania się pojawiają. Nawet się pojawia scena w rozdzielni sieci energetycznej, gdzie tam właśnie decydują się, co tutaj wyłączyć, bo trzeba wyłączać. No, czyli co? Powrót PRL-u będziemy mieli w energetyce.
Wie pan, to będzie gorzej, bo w PRL-u, ja akurat to pamiętam, bo byłem już wtedy inżynierem i pracowałem, a jako inżynier to była taka sytuacja, że w latach 70. myśmy podjęli bardzo ambitny plan budowy, tak zwany okres Gierka, drugą Polskę budowaliśmy. I w tym ambitnym planie budowy okazało się, że nie były zsynchronizowane do końca albo się rozeszły harmonogramy budowy elektrowni i przemysłu, który potrzebował ten prąd. I w rezultacie pod koniec lat 70., był to głównie rok 79, ale trochę 78, by zaczynało brakować energii, ale to wynikało z poślizgów, że tak powiem. Proszę zobaczyć, w roku 80., kiedy oddano pierwszy blok w Bełchatowie i później zaczęto oddawać, energii było dosyć. I przez od roku 80. energii mieliśmy zawsze dosyć. No i niestety, ja nie wiem, jak to będzie dokładnie, ale mogę powiedzieć jedno: na pewno będziemy mieli mniej energii niż potrzebujemy. Proszę wziąć pod uwagę, co jeszcze też wracając do powiedzmy, polityki energetycznej, co jest w miarę realne. Obecnie, panie redaktorze, czyli w zeszłym roku, bo to dane się odnoszą do zeszłego roku, żeśmy zużywali 166, około 170 terawattogodzin energii, cokolwiek by to znaczyło. W 2040 mamy zużywać 300 ponad, czyli dwa razy tyle w ciągu 15 lat. I ja mam zastrzeżenie do takiej dużej liczby, ale uważam, że ona ma swoje podstawy. Bo proszę zobaczyć, wchodzi ta elektromobilność, może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale wchodzi, prawda? Wchodzą pompy ciepła, też dosyć szybko. Wchodzą data center. Proszę zobaczyć, obróbki danych, szczególnie to w Warszawie. To wszystko potrzebuje coraz więcej energii. Więc w związku z tym my się przestawiamy w gospodarce na energię elektryczną, bo to jest najbardziej wyszukana forma energii, bo elektryczną energią może pan podgrzać się farelką, jak panu zimno, ale to energia jest używana po to, żebyśmy my tą rozmowę prowadzili, prawda? Czego nic innego nie będzie. Więc wszyscy się przestawiają na energię elektryczną i ją trzeba wyprodukować. I tu na pewno będzie jej brakowało. Nie wiem ile, nie wiem dokładnie kiedy, ale z tych planów, które pokazuje nam ministerstwo, wynika jednoznacznie z tych liczb, że tej energii będzie brakować.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był pan profesor Władysław Milczarski. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
To ja dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu za cierpliwość. Do widzenia.
A link do raportu, który był podstawą do tej rozmowy, przypomnę, współautorem raportu jest też pan dr Artur Bartoszewicz, zamieszczę w opisie filmu. To była Rozmowa Niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.